Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie, ale Korepta realizuje, jest z nami już Marcin Nowak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Prezes spółki Igrzyska Europejskie Kraków 2023. Panie prezesie, przed dworcem głównym w Krakowie zegar tyka, tego czasu coraz mniej. Cieszymy się, czy jeszcze się martwimy, że nie zdążymy? Marcin Nowak.
Z jednej strony na pewno się cieszymy, bo z niecierpliwością już wyglądamy 21 czerwca, kiedy to na Stadionie Wisły uroczysta ceremonia rozpoczęcia się trzecich Igrzysk Europejskich rozpocznie właśnie, pewnie około godziny 20. Natomiast no na pewno tego czasu jest trochę mało i no tutaj jakby nie jest wielką tajemnicą, że te prace ruszyły pełną parą trochę później niż pewnie życzylibyśmy sobie tego wszyscy. Natomiast w większości rzeczy jesteśmy zgodnie z kalendarzem, zgodnie z planem, więc no pracujemy. No. Zostało niecałe już 100 dni naprawdę bardzo, bardzo ciężkiej pracy.
Myśli pan, że zdążymy? Znaczy pan musi tak myśleć, pan musi wierzyć, ale realnie patrząc, zdążymy, czy to będzie tak troszeczkę na...
Nie ma w ogóle, nie bierzemy pod uwagę, nie ma żadnej tej ewentualności, żeby z czymkolwiek nie zdążyć. Także tutaj tak planujemy te nasze prace, żeby wszystko było gotowe. I no i wygląda na to, że w większości w zasadzie jesteśmy już o tym przekonani. Jest jeszcze oczywiście parę obszarów, gdzie może nie mamy wątpliwości, ale jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić, żeby się upewnić właśnie, że na 21 czerwca wszystko będzie gotowe. Ale tutaj każdy dzień przynosi rozstrzygnięcia.
Okoliczności nam nie sprzyjały, panie prezesie, bo najpierw COVID, potem ten czas wojny, drożyzna z tym związana, niepewność, a jednak gdzieś tam... Wierzymy w to, że się uda.
No COVID na pewno. To był taki początek przygotowań, które tak naprawdę powinny już się toczyć. I niestety się no, nie działy. Nie działy się na pewno na tą skalę, na którą byśmy chcieli. I tu jest ten okres no, nieodżałowany. No, później wojna, tak naprawdę no, nieoczekiwane zjawisko, inflacja potężna. I tutaj no, ten element, na który no, nikt nie miał wpływu, czyli po prostu wzrost cen, który no, my odczuwamy na każdym kroku. Może nie w 100% obszarów, którymi się zajmujemy, natomiast jednak w większości tych obszarów, jako że wszelkie tak naprawdę zakupy, zamówienia, czynności dokonujemy w trybie prawa o zamówieniach publicznych, no to tutaj ten czynnik ekonomiczny jest, no, daje nam popalić.
To jeszcze może nie pora, ale spróbuję pana podpytać o to, ile my w Krakowie, w Krynicy, na Podhalu, bo to nie tylko Kraków, to również też Śląsk, ile zyskamy patrząc tak szerzej, bo to nie tylko przecież obiekty sportowe, ale i wiele, wiele innych inwestycji.
Panie redaktorze, symbol igrzysk wiąże się od zawsze z znakiem pokoju, takiej jedności światowej, ale też nieodzownie już tych nowoczesnych igrzysk z rozwojem danego regionu. I tutaj tak samo jest w przypadku Krakowa Małopolski. Na pewno będzie to wielki sygnał, już jest, bo już mamy feedback chociażby od branży turystycznej, sektora hotelarskiego, jak wygląda proces rezerwacji chociażby w danych terminach, kiedy będą odbywała się nasza rywalizacja i faktycznie ten wzrost jest zauważalny. Wierzymy, że do Krakowa, do Małopolski przybędą kibice, którzy później będą tutaj wracali. I to jest jakby podstawa tego, żeby ściągać duże imprezy sportowe do danych miast, regionów, do państw. Natomiast to, w co zainwestował już rząd polski, bo przypominam, że to nie są tylko obiekty sportowe, to nie jest tylko Stadion Wisły, to nie jest tylko Kolna, krakowski AWF, to nie będzie tylko Góra Parkowa w Krynicy Zdrój, która będzie jakby areną zmagań kolarstwa górskiego, remont poszczególnych aren lodowych, chociażby w Nowym Targu, czy też właśnie w Krynicy i tak dalej, modernizacja, a tak naprawdę końcówka modernizacji zespołu średnich Krokiew w Zakopanem, gdzie COS przecież teraz jeszcze doposaża średnią Krokiew po to właśnie, żeby zadebiutowała w tym światowym sporcie, ale na pewno też ta infrastruktura taka codzienna. Ja się poruszam na co dzień po Krakowie i tak naprawdę jest wiele miejsc, które mówią wyraźnie, one może nie są bezpośrednią promocją i reklamą igrzysk, ale mówią wyraźnie, dana taka i taka inwestycja jest ze środków pochodzących, może nie przy okazji, ale pochodzących na trzecie Igrzyska Europejskie, czyli przy okazji tego, że Polska ściągnęła do nas, tutaj do Krakowa, do Małopolski, tą największą imprezę w historii Polski na pewno, ale też największą imprezę 2023 roku w Europie, być może nawet na świecie, no spowodowało, że ta infrastruktura nie tylko sportowa, ale przebudowa dróg, chodników, ciągów kolejowych, tabor tramwajowy i tak dalej, można by tutaj wymieniać, to jest wiele, wiele milionów złotych, których po prostu mówiąc wprost, w Krakowie, w Małopolsce, w normalnych warunkach, w tym okresie akurat by nie było i pewnie na te inwestycje trzeba by czekać wiele lat. No a jest to świetny impuls, właśnie ta impreza nasza jest świetnym impulsem do tego, żeby zrobić to już teraz i żeby już mogło cieszyć na co dzień przy takim już normalnym, niesportowym użytkowaniu przeciętnego krakowianina czy mieszkańca Małopolski.
Dobrze, że pan to zaznacza, bo gdyby nie Igrzyska Europejskie, to do sceptyków gdzieś się by należało kierować, którzy mówią, że to jest bez sensu, że wyrzucono pieniądze. Nie byłoby, po prostu by nie było. Kraków się rozwija, olbrzymie pieniądze tu dopłynęły i gdzieś to powinno być. Dobrze, że pan to akcentuje. Ale wspomniał pan też o tym, że Igrzyska to jedność i pokój. Nie jesteśmy naiwni. Wojna na Ukrainie pewnie nie ustanie na czas igrzysk. Chodziłoby to coś pięknego. Ale te naciski gdzieś na was cały czas, żeby dopuścić Rosjan, Białorusinów. Ukniecie się?
Cudownie by było, gdyby tak zgodnie z ideą olimpijską na czas igrzysk jakiekolwiek spory, czy to zbrojne, czy nie tylko, między państwami, między poszczególnymi regionami ustawały. Tak to było w przeszłości. To była jedna z idei, jedno z założeń tak naprawdę ruchu olimpijskiego. No, oczywiście jesteśmy idealistami, ale też jesteśmy realistami. Wiemy, że tak w tym przypadku będzie ciężko taką sytuację. I faktycznie takowe naciski są, bo my podjęliśmy decyzję stanowczą, z której się nie wycofujemy, że na naszych igrzyskach, trzecich igrzyskach europejskich, Kraków, Małopolska, ani reprezentanci Rosji, ani Białorusi wystartować nie mogą z prostych przyczyn. I tutaj o tych przyczynach nie ma co mówić. Nikt sobie nie wyobraża startu tych dwóch reprezentacji razem na równi z naszymi chociażby sportowcami, czy ze sportowcami z Ukrainy. Te naciski są, ale ja tutaj deklaruję, że na żadnym etapie przygotowań z naszej strony nie ugniemy się i takiej możliwości nie ma.
I tak powinno być. Oby się udało chociaż na te kilka dni. Panie prezesie, wolontariusze szukaliście i gdzieś to dobiega końca. Dopinacie? Czy jeszcze wolontariuszy brakuje? Czy mogą się jeszcze zgłaszać? Czy ta lista jest już gdzieś zamknięta?
Z jednej strony ilości osób, które zaaplikowały do nas, do tego systemu, aby stać się częścią naszego projektu, bo to nie jest praca, to jest tak naprawdę pasja i to nie jest coś, co ci ludzie zrobią dla nas. Oni będą to robili razem z nami. My traktujemy ich na równi z każdym naszym pracownikiem, z każdą osobą, która przy igrzyskach pracuje. To będzie współtwórca naszego wielkiego sukcesu, czyli trzecich igrzysk europejskich. Każdy wolontariusz przyłoży tą cegiełkę mniejszą czy większą, ale przyłoży do tego. Mamy już ich blisko 7 tysięcy, może nawet już ponad 7 tysięcy, bo tutaj z każdą godziną kilka jeszcze tych zgłoszeń przybywa. Ten proces jeszcze trwa, on będzie trwał do końca marca. Później nastąpi weryfikacja. Natomiast mamy jeszcze sygnały od dosyć dużych grup zorganizowanych, głównie dotyczących osób, które chcemy zaktywizować, czyli osób, które już jakby tą siłę produkcyjną swoją w życiu zrealizowały, czyli do uniwersytetów trzeciego wieku, ludzi, którzy już przebywają na emeryturze, a jednak chcą się jeszcze włączyć, mają troszkę więcej czasu, naszych dziadków, babcie, którzy mają jeszcze trochę czasu i chęci do tego, żeby włączyć się w organizację naszej imprezy. I wiemy o tym, że jest kilka takich stowarzyszeń i organizacji, które zbierają te listy i na samym końcu chcą się do nas dołączyć w taki sposób zorganizowany. Także liczymy, że jeszcze te liczby, może nieznacznie, ale że jeszcze te liczby sporo podskoczą.
Oby jak najwięcej tych seniorów, o których pan mówi, się zgłosiło, żeby mogli brać udział w tej wielkim projekcie. Na koniec zapytam pana o bilety, bo ruszyliście ze sprzedażą tychże. Te ceny są atrakcyjne, czy niekoniecznie? Czy będą odstraszać potencjalnych uczestników, widzów?
W 100% dbaliśmy o to, żeby polski kibic mógł z pełną świadomością, mógł na takie zawody przyjechać, przyjść nie tylko sam, ale z całą rodziną. My już rozpoczęliśmy tak naprawdę na 100 dni do igrzysk kilka dni temu zapisy w systemie, który będzie umożliwiał rejestrację osób, które będą chciały kupić takie bilety, maksymalnie 4 bilety ze zniżką, 25% zniżką. Także już zachęcamy tych, którzy wiedzą, że chcą z wnuczką, z wnuczkiem, czy z córką, czy właśnie z dziadkiem, z babcią, niezależnie tutaj z kim ta osoba będzie chciała przyjechać na nasze zawody, na nasze zmagania, do 4 takich biletów ze zniżką 25% nabyć. Natomiast ceny, tak jak już wspominałem, dostosowywaliśmy w 100% do tego, do naszych warunków, do naszych uwarunkowań ekonomicznych i tutaj no, mogę powiedzieć, że zaczynają się od kilkudziesięciu złotych, a kończą tak naprawdę na niewiele ponad 100 złotych za naprawdę dobre bilety na naprawdę ciekawych sportach, bo oczywiście też każdy sport troszeczkę inaczej jest wyceniany. Tutaj względy popularności decydowały, ale też względy typowo infrastrukturalne. Nie każdy obiekt posiada infrastrukturę tą taką dla kibiców umożliwiającą wejście, nie wiem, wielu tysięcy osób. Czasami są to setki tylko. W większości jest to około tam 1000 do 1500 miejsc przeznaczonych dla kibiców. Natomiast tak jak mówię, no tutaj też ta ranga sportu, może ranga to ze słowo, bardziej popularność, jaką cieszy się ten sport w Polsce. Mamy to zbadane, mamy to zmonitorowane. Wiemy też, gdzie nasi sportowcy święcą trumfy i którzy z tych sportowców naprawdę przyciągną duże rzesze kibiców. Także tak tutaj nasz zespół ekspertów dotyczących, zajmujących się sprzedażą biletów, którzy nie robią tego pierwszy raz. Jest to szalenie doświadczony zespół pracujący przy wielu koncertach, a przede wszystkim przy wielu największych imprezach sportowych w Polsce i nie tylko. No tutaj zapewnił nas i jakby no bezpośrednio to też nadzorowałem, że faktycznie te ceny są naprawdę atrakcyjne i jestem przekonany, że każdy kibic sportowy w Polsce znajdzie, jeśli chodzi o tą swoją miłość, pasję sportową, coś dla siebie, a będzie to w 100% w jego możliwościach finansowych.
Miło by tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Nowak.
Dziękuję bardzo.
Prezes spółki Igrzyska Europejskie Kraków 2023, a to jest audycja Tu Małopolska. Alan Korepta realizuje, a ja do Państwa wrócę za jakiś czas. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. Czas na rozmowę Katarzyny Pelc. Od 20 marca pacjenci z Krakowa i Małopolski będą mogli korzystać z nowego ośrodka Centrum Medycznego Pratia Kraków, oferującego m.in. dostęp do badań klinicznych i pracowni specjalistycznych o najwyższych europejskich standardach. Dzięki nowym lekom i terapiom chorzy zyskają nadzieję, mówił w rozmowie z Katarzyną Pelc profesor Wojciech Jurczak, specjalista w zakresie hematologii. Uroczystego otwarcia ośrodka dokonał zastępca prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego Andrzej Kulik.
Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło w Krakowie oficjalnie już powitać ten ośrodek badań klinicznych. To rzecz niezwykle cenna dla pacjentów nie tylko Krakowa, ale także Małopolski. Powinniśmy się wszyscy cieszyć, nie tylko jako krakowianie, ale i małopolanie, że ten ośrodek pojawił się w naszym mieście. Cieszymy się, że skupia wokół siebie także wybitnych specjalistów, osoby z wielkim dorobkiem, z wielkim doświadczeniem zawodowym, bo to jest rękojmia dla wszystkich pacjentów, że mają szansę znaleźć tutaj najlepsze terapie. Gratuluję serdecznie twórcom ośrodka i trzymamy za ich sukces kciuki.
Panie profesorze, a jakie badania kliniczne, uściślimy, jakie są, będą tutaj prowadzone?
Są, bo my przenosimy ośrodek, a nie rozpoczynamy od nowa. Są to w zasadzie trzy grupy. Bo z jednej strony mamy stricte badania u pacjentów z chłoniakami, przewlekłą białaczką limfatyczną i szpiczakiem mnogim. To jest to, czym się zajmuję bezpośrednio. Od 5 lat mamy również badania onkologiczne u pacjentów z guzami litymi, ale od samego początku Pratia była znana z badań reumatologicznych, neurologicznych i innych specjalizacji. To jest właśnie ta druga część ośrodka, którą pani Marta pokazuje.
Marta Gorz, kierownik ośrodka.
Nasz personel administracyjny też jest dedykowany do tego, aby pacjent czuł się zaopiekowany od samego początku do końca udziału w badaniu. Koordynator, zatrudniamy blisko 40 koordynatorów, są to osoby które są takim przewodnikiem tak naprawdę pacjenta przez cały czas udziału w badaniu, od samego początku do końca, są pierwszym kontaktem, wprowadzają w procedury wizyty, tłumaczą, jak należy się przygotować na następną. W razie wątpliwości, które pojawiają się pomiędzy wizytami, też są pierwszym kontaktem, są w stanie odpowiedzieć na część informacji, a jeżeli nie, no to do dyspozycji zawsze pacjent ma kontakt do lekarza prowadzącego.
Środek jest bardzo nowoczesny, jest bardzo trafne to, że on jest wyprowadzony jako odrębne miejsce, gdzie może funkcjonować jakby w oderwaniu od innych podmiotów leczniczych. To sprzyja pewnej przejrzystości działań. Niewątpliwie badania kliniczne są przyszłością i tam szczególnie, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje pewnych terapii, a jednak innowacyjne terapie to jest domena badań klinicznych, daje to szansę pacjentom na znalezienie być może drogi do poprawy zdrowia. To jest bardzo ważne. Trzeba też powiedzieć, że Kraków jest jednym z najbogatszych środowisk medycznych, w związku z czym no dobrze, że będzie bazował na tych środowiskach, bo to jest także istotne z punktu widzenia tego, że jak popatrzymy na bardziej odległe od Krakowa miejscowości, to tam jednak środowisko lekarskie ubożeje i w naturalny sposób takie miasta jak Kraków, Wrocław, Katowice, takie miasta, powiedziałbym, metropolitarne, mają naturalny sposób przyciągania pacjentów. W związku z czym stworzenie w takim ośrodku jak Kraków czy w innych miastach, bo jak widzimy ta sieć jest siecią, która już funkcjonuje w kilku miastach Polski, no daje szansę pacjentom na znalezienie dobrej terapii.
Panie prezydencie, mamy nadzieję, że to znacząco wpłynie na stan zdrowia Małopolan.
Tak, przybliża im to nowatorskie podejście do leczenia, innowacyjne terapie, a to jest zawsze potrzebne, bo tym postępowi chorób powinien odpowiadać także postęp w zakresie diagnostyki i leczenia. No i takie ośrodki jednak sprzyjają temu, żeby to najnowocześniejsze leczenie trafiało do pacjentów.
Drugiej sali infuzyjnej oraz do gabinetów pielęgniarskich. Sala ta jest bezpośrednio połączona z apteką szpitalną, oknem podawczym. Z tego okna leki przygotowane w aptece będą bezpośrednio wydawane na salę wlewów, aby najkrótszą możliwą drogą i po weryfikacji zostały podane pacjentowi.
To kiedyś z ośrodkiem wsparcia badań medycznych, na przykład w Gliwicach, zrobionym przy wsparciu Agencji Badań Medycznych. No i po prostu tam brakuje jednego, know-how. No, że tam jest ośrodek tak zrobiony, jakby ktoś nigdy badań klinicznych nie powiedział. Tutaj jest każdy metr kwadratowy, każde przejście przemyślane, a tam, żeby przejść do miejsca, w którym powinien znajdować się ktoś, kto w ogóle pacjentów nie widzi, no bo ze swojej natury nie powinien na przykład monitor widzieć pacjentów, musi przejść przez cały ośrodek. Także tu jest, to może niepozornie wygląda, ale to jest przemyślana kwintesencja 30 lat doświadczeń, a nie wydawanie z hura optymizmem chucpa pieniędzy.
Bo to jest taki ciąg pomieszczeń połączonych.
Zaplanowaliśmy to dokładnie tak, jak wygląda ścieżka pacjenta w badaniu klinicznym, czyli od przyjęcia w recepcji, gdzie weryfikujemy tożsamość pacjenta, kierujemy go do gabinetów lekarskich. Stamtąd pacjent najczęściej jest kierowany do gabinetów pielęgniarskich, następnie ma wydawany lek przez pracownika apteki, ewentualne dodatkowe jakieś procedury, skale wykonywane, czy inne uzupełniane dokumenty papierowo przez pacjenta, no to wtedy asystuje przy tym koordynator badania.
Tak naprawdę najważniejszą rzeczą jest to, że wszystkie te terapie w ramach badań klinicznych są dla pacjentów oferowane całkowicie nieodpłatnie. Więc to nie jest nowoczesność, którą oferujemy za pieniądze, tylko pacjent nie dość, że nic nie płaci, to jest jeszcze lepiej niż w NFZ-cie zaopiekowany. To znaczy zwracamy na przykład za dojazdy, uważając, że mniejsze ryzyko stanowi, jeżeli pacjent przyjedzie do lekarza własnym samochodem w czasie infekcji, nie korzystając z środków komunikacji publicznej. Więc tu wszystko w szczegółach jest dopracowane.
Natomiast to, że tu również po południu będą otwarte gabinety komercyjne, jest niejako przy okazji. To znaczy uznaliśmy, że skoro w badaniach angażujemy tylu tej klasy specjalistów, no aż żal byłoby tego razem nie połączyć. Więc na przykład będzie to miejsce, gdzie będą wszystkie podspecjalności onkologii reprezentowane od onkologów, hematologów, radioterapeutów, radiologów, psychologów, ale również będzie cały gabinet, w którym dr Pabian i dr Janeczko będą zajmować się tym, co robią przez ostatnie 20 lat, czyli niepłodnością. Będzie psycholog, będzie ortopeda, będą rehabilitanci. Także będzie to miejsce w Krakowie, gdzie będzie rzeczywiste centrum hemato-onkologiczne, gdzie codziennie będziemy mogli po południu również komercyjnie zająć się pacjentami. Ale to jest przy okazji. Naszą główną działalnością jest w pełni nieodpłatne udzielanie świadczeń w ramach badań klinicznych.
Kto będzie się mógł kwalifikować do tych badań klinicznych?
Każdy, kto potrzebuje leczenia. W praktyce, jeżeli mamy teraz otwartych ponad 50 rekrutujących badań u chorych słoniakami, to dla każdego coś dobrego. Ale kwalifikacja do badań nie polega na stwierdzeniu pacjenta, ja chcę do badań, tylko na bardzo rozsądnej współpracy z lekarzami, którzy potrafią powiedzieć, czy to, co mamy w NFZ-cie jest wystarczające, czy powinniśmy szukać czegoś więcej. Także w znakomitej większości przypadków kierują do nas koledzy hematolodzy, a nie sami pacjenci. I tak powinno zostać.
Kiedy ośrodek rusza? Od 20 marca powinniśmy już kompleksowo być wszyscy w jednym miejscu, w nowej lokalizacji i wszyscy nasi pacjenci też już będą przyjmowani tutaj.
Na miejscu znajduje się m.in. apteka szpitalna z doświadczonym personelem farmaceutycznym, a także ośrodki medycyny specjalistycznej, ośrodek onkologiczny czy szpital jednego dnia z dziennym oddziałem chemioterapii. Tu Małopolska, Alan Korepta realizuje, Wojciech Jakubowski, witam ponownie. Jest z nami Barbara Zarzycka-Rzeźnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Barbara Zarzycka-Rzeźnik, przewodnicząca Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w dzielnicy Pierwszej Stare Miasto. Pani Barbaro, wraca jak bumerang. Cały czas, od paru lat, nocny zakaz sprzedaży alkoholu, między innymi taki obowiązuje w Skawinie, Poznaniu i innych miastach. Pani wierzy, że tym razem się uda po 5 latach?
No, mam taką nadzieję, ponieważ jest to wola, w cudzysłowie, zdecydowanej większości mieszkańców. Szczególnie dotyczy to dzielnicy właśnie pierwszej. Mieszkańcy bardzo wyraźnie opowiedzieli się za tym ograniczeniem, bo przypomnę tutaj ankiety niedawno przeprowadzane w styczniu. Był wynik tych ankiet i za ograniczeniem nocnych godzin, bo to nie chodzi o całą noc, tylko od godziny 22 do godziny 6, taka była propozycja i tak chcieliby mieszkańcy, za takimi godzinami głosowało aż prawie 55% tych, którzy wzięli udział w ankiecie i właśnie najwięcej z tych osób poparło pomysł ograniczenia sprzedaży właśnie w godzinach 22 do 6 rano, z czego 75% to byli mieszkańcy dzielnicy pierwszej, więc to pokazuje i świadczy o tym, jak duży problem z alkoholem jest właśnie w dzielnicy pierwszej. Także mam nadzieję, że uda się i że te godziny, za którymi optowali mieszkańcy, zostaną uwzględnione.
Projekt zaproponowany przez urzędników prezydenta Jacka Majchrowskiego zakłada godzinę 24 do 6. Jest tutaj zgoda mieszkańców, żeby te 2 godziny przesunąć od 22 na 24?
To znaczy, jeżeli mogę poprawić, nawet do 5.30 jest propozycja, co w ogóle jest absolutnie niezrozumiałe dla mieszkańców, bo odbieramy to tak, jak gdyby osoby wychodzące z knajp miały możliwość, przepraszam, że tak powiem, dopicia się jeszcze. No i zastanawiamy się, dlaczego 5.30, czyżby osoby, które idą do pracy, musiały mieć możliwość kupienia tej przysłowiowej małpki. No absolutnie godzina nie do przyjęcia, natomiast 24 też jest to za późno, ponieważ jak wiemy, Państwo, którzy skorzystają z możliwości zakupu tej 24, to jeszcze przez pół godziny albo godzinę będą hałasować, załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne i inne. Także to są godziny absolutnie nie do przyjęcia. Jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, nie wiem, czy mamy czas i czy mogę, bo Niewiele tak. osób ma świadomość, jak dużym problemem rzeczywiście jest alkohol w dzielnicy pierwszej. I to należy podkreślać. I to, proszę państwa, ja dla przykładu podam kilka cyfr, może to przemówi. W dzielnicy pierwszej mamy 269, a wczoraj otrzymałam informację od jednego z radnych, że otworzył się właśnie nowy sklep, czyli chyba już mamy 270, na około 30 tysięcy mieszkańców. Jeszcze raz powtórzę, 30 tysięcy mieszkańców, 270 sklepów. Dla porównania, dzielnica druga, przybliżona ilość, bo 29 877. U nas 270. Proszę państwa, tyle. To co teraz powiem, to już jest absolutny hit. Dzielnica czwarta, 71 ponad tysięcy mieszkańców, czyli ponad drugie tyle, co w dzielnicy pierwszej, sklepów 135, czyli połowa. Więc ten problem sklepów alkoholowych, a właściwie nie sklepów, bo to nie sklepy są powodem naszych problemów, tylko klienci tych sklepów, no to pokazują te statystyki, jak duży ten problem jest właśnie w naszej dzielnicy. Te sklepy z alkoholem powstają z prędkością światła. Dzisiaj nie ma, jutro idziemy, powstaje kolejny. Jest to po prostu przerażające.
Wspomniała pani o tym, że to głównie problem dzielnicy pierwszej. Czy uważa pani, że ten zakaz powinien obejmować całe miasto, jak proponuje projekt uchwały, który będzie procedowany na Radzie Miasta? Czy jednak wystarczyłoby wzorem, zapoznaniem ograniczyć się do ścisłego centrum? Barbara Zarzycka-Rzeźnik.
Szczerze mówiąc, ja tutaj mam bardzo mieszane uczucia, bo w zasadzie uważam, że zgodnie z rekomendacjami WHO i wypadałoby chyba nie tylko w Krakowie, tylko w całej Polsce zrobić coś, żeby ograniczyć sprzedaż i spożycie alkoholu. Niemniej jednak z moich informacji wynika, że niektóre dzielnice są absolutnie przeciwne temu, żeby taki zakaz, czy właściwie nie zakaz, a ograniczenie tych godzin na ich terenie wprowadzać. Szczerze mówiąc, mam z tym problem. Bardziej jednak skłaniam się ku temu, że chyba jednak cały Kraków powinien być objęty takimi ograniczeniami.
To jeszcze zapytam panią o ogródki, bo od jakiegoś czasu, chyba od września, pani najwyżej mnie poprawi, o określonych godzinach, na przykład na Kazimierzu, muszą być zamykane, czy to jest 24, czy to jest druga w nocy, jeżeli chodzi o weekendy, a przedsiębiorcy mówią i piszą listy do ważnych polityków, że to jest mordowanie przedsiębiorczości. Barbara Zarzycka-Rzeźnik.
No cóż, na ten temat mogłabym bardzo długo mówić. Wszyscy wiemy, jesteśmy po okresie pandemii. Wiemy, jak to wyglądało. Wielu przedsiębiorców już nie działa, wiele osób musiało zmienić branżę. W zasadzie jedyną w tej chwili taką grupą społeczną, takie mam wrażenie, właściwie nie społeczną, tylko taką pracującą grupą przedsiębiorców, to są właśnie restauratorzy, którzy cały czas płaczą, jak im jest ciężko, szczególnie rynek i Kazimierz. No a powiedzmy sobie szczerze, wydaje mi się, i nie tylko mnie, bo mieszkańcy również to podkreślają, że to jest akurat grupa restauratorów najlepiej zarabiająca. No jeżeli coś nie działa, wszyscy wiemy, że w biznesie różnie bywa. Raz się zarabia, raz się dokłada, raz się nie zarabia. Zawsze można zmienić branżę, a my mieszkańcy mamy prawo mieszkać i żyć w spokoju i w ciszy. Niestety państwo restauratorzy nie przyjmują tego do wiadomości, mimo wielu spotkań, wielu rozmów od lat. No niestety nie spełniają obietnic, nie chcą współpracować. No jest to naprawdę ogromny problem i tu jeszcze warto zauważyć, że większość przecież tych restauracji, pubów, barów i tak dalej, powstała z mieszkań, które były wcześniej w kamienicy i większość tych lokali nie spełnia absolutnie warunków. Ogródki również. No przede wszystkim tutaj właśnie mamy hałas, no ale te godziny w jakimś celu są ograniczone. Niestety nie są przestrzegane państwo, nawet przedsiębiorcy na jednym ze spotkań, które odbyło się w dzielnicy, tłumaczyli, że oni nie mają wpływu, oni poskładają stoliki, przepraszam, nie stoliki, tylko krzesła na stoliki, ale oni nie mają wpływu, co się dzieje z tym dalej. No owszem, mają, bo obowiązkiem restauratorów jest tak zabezpieczyć krzesła i stoliki, żeby klienci w nocy z nich korzystać nie mogli i tego niestety nie robią świadomie, oczywiście nie wszyscy. Śmieją nam się w twarz, że oni poskładali krzesełka, a że klient skorzystał. No niestety tak to wygląda, także bardzo źle się współpracuje z restauratorami dzielnicy pierwszej, nam radnym, niestety.
Gentryfikacja, to słowo niemalże już magiczne. Czy to jest jeden z powodów tego, że ludzie z dzielnicy pierwszej uciekli i kiedyś zaludnionej, dużo dzieci, dużo młodzieży, dzisiaj nikogo prawie nie ma. To jest jeden z powodów, Barbara Zarzycka-Rzeźnik?
Naturalnie, naturalnie, to się po prostu nie da żyć. Płacąc takie czynsze, ludzie oczekują spokoju, ciszy, w miarę, prawda? Natomiast po prostu nie ma absolutnie warunków do życia. No a prawda jest taka, że to mieszkańcy tworzą miasto. Oni tu byli pierwsi, to restauratorzy powinni się dostosować do nas, mieszkańców, a nie odwrotnie. No niestety czarno to widzę i moim zdaniem, i nie tylko, bo mieszkańcy, którzy się zgłaszają do komisji i do dzielnicy potwierdzają, że tu się rzeczywiście nie da żyć i wszystko, co się robi, to robi się w tym celu, żeby mieszkańców, brzydko mówiąc, wykurzyć z centrum, a tu stworzyć miejsce rozrywki.
To zapytam, przykre, da się pani, to pani da się wykurzyć, jak już użyję pani słów?
Robię wszystko, co mogę, żeby się nie dać, aczkolwiek no akurat mam to szczęście, że w miejscu, w którym mieszkam, nie mam żadnej knajpy ani innej głośnej działalności. Oczywiście, że przeszkadzali mi bardzo i mnie i pozostałym mieszkańcom turyści, szczególnie pseudoturyści, którzy jeszcze przed COVID-em przyjeżdżali, urządzając wieczory kawalerskie i tak dalej, którzy wracali z pieśnią na ustach, rzucając butelkami i no wszyscy wiemy, jak to wyglądało. Teraz jest troszeczkę lepiej. Mówię, no mam to szczęście, że rzeczywiście koło mnie nie ma nic takiego głośnego, ale bardzo ciężko, ciężko się żyje rzeczywiście. Szkoda.
Trochę pesymistycznie, szkoda. Barbara Zarzycka-Rzeźnik była moim państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Przewodnicząca Komisji Praworządności i Porządku Publicznego dzielnicy pierwszej Stare Miasto. Czas audycji Tu Małopolska dobiega końca. Alan Korypta jeszcze z państwem, który realizował, pozostaje. Po serwisie Agnieszka Barańska, Magdalena Zbyliut-Wiśniewska, przed horyzontem Wojciech Jakubowski. Dziękuję.